W 2010 roku zapytaliśmy tam dzieci w domu dziecka, co to znaczy kochać Jezusa. Mówiły to, mówiły tamto, ale otworzyliśmy Ewangelię Jana i tam w 14 rozdziale jest napisane 3 razy, co to znaczy kochać Jezusa. Wiecie, co znaczy? Wypełniać Jego przykazania. W ten sposób pokazujemy Jezusowi, że Go kochamy, kiedy wypełniamy Jego przykazania. Nie kiedy, wiecie, aleluja, ręce tylko podnosimy, coś tam w naszym sercu się rodzi, jakieś miłe uczucie, ale kiedy jesteśmy zdeterminowani, żeby być Mu posłusznymi, żeby wypełnić Jego przykazania, ale być Mu posłusznymi, bo On czasem daje nam, wiecie, jakieś inspiracje w sercu, coś, co mamy zrobić, do czego nas zachęca i czasem to nas kosztuje dużo. I trzeba umrzeć dla siebie, trzeba poświęcić coś ze względu na to, żeby być zdeterminowanym i iść za Nim. I tak też jest w tej naszej służbie w Ugandzie, że ciągle musimy umierać, żeby to kontynuować, dlatego że jest wiele wyzwań, wiele trudności, które przychodzą i diabeł, który przychodzi i mówi, no i co, i tam pomogliście 1000 dzieci, a zobaczcie, jeszcze tu 20 tysięcy w kolejce stoi. Albo ktoś z Ugandyjczyków, z którymi współpracuje, zachowa się w sposób niegodny chrześcijanina i też to zniechęca. Inne sytuacje przychodzą. Mamy 2 synków, pozdrawiam was serdecznie od mojego męża Piotra. Mamy konferencję w Kaliszu, więc on został z dziećmi. Ja przyjechałam do was, ale pozdrawiam go od was serdecznie. I jeden nasz synek od 1 roku życia zaczął cierpieć na astmę. Bardzo jest to dotkliwe dla dzieci szczególnie, ale dla dorosłych pewnie też. Wiecie, te kaszle non-stop. Nie da się tego ogarnąć, wyciszy się, zaraz znowu te kaszle wracają. Więc mieliśmy takie 2 lata, gdzie mało spaliśmy w nocy. I on, biedny, się bardzo męczył. I modliliśmy się o uzdrowienie i nic się nie działo. Mieliście taki czas, że mieliście wrażenie, że Bóg, wołacie, wołacie, kołatacie do tych bram nieba, a tam nic, jakby głucho, nic nie słychać. Wiadomo, różne są przeszkody w uzdrowieniu, ale jak się patrzy na cierpiące dziecko, to ciężko jest to znieść. Ale Pan Bóg usłyszał nasze wołanie. Była konferencja w Kaliszu, przyjechał taki człowiek usługujący w modlitwie uzdrowienie. I szczególnie on tak usługuje, że najpierw jest mówione słowo wiedzy. I ludzie ustawiają się w kolejkach do tych ludzi, którzy mieli słowo wiedzy, więc ja mówię tak... Idę z Jonatanem na tą konferencję, jak będzie słowo wiedzy o astmie, to ja już po prostu już jestem gotowa i lecę pierwsza tam z tym Jonatanem, na pewno będzie uzdrowiony. I nie było słowa wiedzy o astmie. Mówię, to co teraz mam się tak poddać? Więc poszłam do kolejki, gdzie byli ci bez słowa wiedzy. I Jonatan został uzdrowiony. Chwała Bogu, i 2 lata już minęło tego czasu, jest wolny od astmy. Więc czasem, wiecie, potrzeba naprawdę tego czasu oczekiwania i cierpliwości. Dzisiaj rano czytałam list Jakuba. Jest to list, który też rzuca wyzwania. I tutaj było tak świetnie napisane o tej cierpliwości, że ona ma taką ogromną wartość w oczach Boga, że ona jest taka cenna, ta cierpliwość w oczekiwaniu na Boże obietnice, na wypełnienie się. I myślę, że wielu z nas ma te obietnice, które są ze słowa i tak odbieramy je osobiście i czekamy, żeby się one wypełniły. Ale mamy może proroctwa osobiste, których czekamy. Ale wiecie, z proroctwem jest tak, że trzeba po prostu współpracować. Jak dostajesz słowo wiedzy, że będziesz ewangelistą, to nie możesz siedzieć w domu zamknięty, ale musisz się przełamać i wyjść i zacząć głosić. Wiecie, mój mąż Piotr, zanim go Pan nie uwolnił, on miał stwierdzoną socjofobię. Był w głębokiej depresji. I kiedy się nawrócił, zaczął chodzić z Panem, to minęło trochę czasu, zanim on przełamał swój lęk i nieśmiałość. Lęk przed ludźmi i nieśmiałość. I wiecie, on się zmuszał, bo on bardzo chciał głosić Ewangelię. I wiecie, mamy samochód na gaz. I dawniej, jak się tankowało gaz, to Pan przychodził i musiał tam być z 5 minut, zanim się ten gaz natankował. Więc mój mąż miał przygotowane świadectwo na 5 minut. I nawet nie patrząc w oczy temu człowiekowi, ten człowiek musiał tam stać, nie mógł odejść, bo tankował ten gaz. Więc mój mąż przełamywał siebie i po prostu w 5 minut mówił swoje świadectwo. Czy ten człowiek słuchał, czy nie słuchał, ale on to robił bardziej dla siebie, żeby zrobić ten krok właśnie dalej. Raz Pan mu powiedział, żeby poszedł do Monaru. W sąsiedniej wsi, gdzie mieszkaliśmy, był Monar. Wiecie, tam są uzależnieni ludzie na terapii. I Piotr bardzo się bał tam iść. Bardzo. I wiecie, jednak jest to takie prawo, które Pan Bóg ustanowił, że ten mąż jest głową w domu. I co ta głowa wpuszcza, to wiecie, atakuje cały dom. Atakuje żonę, atakuje dzieci. Więc bracia, mężowie, bądźcie czujni, na co się otwieracie i co wpuszczacie do swojego domu, bo to atakuje potem i żonę, i dzieci. Ale znowu wy możecie stać na tej straży i powiedzieć nie diabłu czy innym rzeczom, które przychodzą, żeby to zatrzymać, żeby rzeczy nie atakowały waszych żon czy dzieci. I mieliśmy takie, zanim skończę historię o Monarze, to jeszcze w tym wątku powiem wam, raz była taka sytuacja, że przez tydzień bolała mnie głowa, dzień w dzień. A mnie, dzięki Bogu, głowa prawie nigdy nie boli. Więc to było bardzo dziwne. I nic Piotrowi nie mówiłam, jakoś tam próbowałam tabletkami wytrzymać. Ale w końcu mówię mu, och Piotr, a nie, nie mówię mu. Piotr modli się w nocy. Piotr modli się w nocy i otworzył książkę, na chybił, trafił, zobaczył taką książkę na półce o chodzeniu w Duchu Świętym i otworzył na rozdziale właśnie o tym, co przed chwilą powiedziałam, o tym, że ten mąż właśnie może stanąć w takim miejscu i ochronić żonę. I Piotr, nie wiedząc w ogóle, z czym ja się tam zmagam, co ja przychodzę, mówi w nocy, diable, jeżeli zamierzasz zaatakować moją żonę, to musisz najpierw przejść przeze mnie. I na drugi dzień przy śniadanie rozmawiamy sobie i mówię, Piotr, wiesz co, przez 7 dni bolała mnie głowa, po prostu ledwo żyję, a dzisiaj pierwszy dzień głowa mnie nie boli. On tak na mnie patrzy i mówi, co? A mi od rana głowa pęka. Więc widać było wyraźnie, że to był po prostu atak diabelski, niezwykły ból głowy, ale po prostu diabeł przyszedł z opresją. Więc od razu, jak się diabeł ujawnił, to od razu go pogoniliśmy i oboje byliśmy wolni od tego bólu. Ale mówiłam o tym Monarze, więc Piotr zmagał się z tym swoim lękiem, żeby pójść do tego Monaru. Wstydził się, bał się, nie wiedział, co ma powiedzieć, jak ci ludzie go tam odbiorą. I w pewnym momencie chciał się przełamać, ale zmotywowało go najbardziej to, że ja generalnie nie boję się wielu rzeczy, ale miałam taki sezon w życiu, że zaczęłam się bać. Jak Piotr zobaczył, że ja się boję, mówi, jeszcze nasz synek zaczął jakieś mieć strachy nocne. I Piotr mówi, o nie, jak ja się teraz nie uporam z tym lękiem, to on może dopaść moją żonę i moje dzieci. Więc poszedł na przekór sobie do tego Monaru i tam nie został mile, wiecie, odebrany. Chodził tam parę miesięcy regularnie, co tydzień, próbując dzielić się Ewangelią z tymi, którzy chcieli słuchać. Akurat szefem takim, który tam był takim, jakby takim wydelegowanym, nie tym głównym, ale takim wydelegowanym, był człowiek, który był ateistą i mówił oficjalnie, że on jest satanistą. A mimo wszystko Piotr przychodził i tam głosił, tak jak potrafił. I dzisiaj mój mąż po tych 11 latach jest w miejscu naprawdę dużej odwagi, gdzie robi takie rzeczy, że czasem mówię, Piotr, chyba przesadzasz już z tym swoją brawurą w Panu. Ale to jest, wiecie, taki pewien proces, w którym jesteśmy, jako wierzący ludzie, że gdzieś musimy umrzeć po to, żeby coś się zamanifestowało. Więc jeżeli macie słowa prorocze albo pragnienie, powołanie w sercu, które odbieracie w jakiejś dziedzinie, to trzeba zrobić ten krok, wiecie, naprzód. Coś trzeba zrobić, tak jak, wiecie, tytuł tej mojej książki. Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć. Trzeba wyruszyć, trzeba się ruszyć. Wczoraj na stacji benzynowej zatrzymałam się na chwilę, żeby odpocząć w drodze. I przysiadł się pan pod wpływem alkoholu, a do niego podeszło takie małżeństwo z dziećmi, też pili. I tak patrzyłam na nich i tak mówię, Boże, tak bym chciała coś powiedzieć im, że jest inny sposób życia, coś o Jezusie. I wiecie, no jakoś tak się akurat złożyło, coś tam zagadnęłam dziecko, oni zaczęli rozmawiać, więc zaczęłam się dzielić z nimi, tak jak tam potrafiłam, co mi przyszło na myśl. I wiecie, oni tak patrzyli na mnie z takim politowaniem, takim po prostu, co ja w ogóle wygaduję. Ale ja, wiecie, wsiadłam do tego auta i miałam satysfakcję. Boże, ja nie zobaczę ich nigdy więcej, ale wykorzystałam tą okazję. Nie wiem, czy kiedyś wam opowiadałam o tym, jak pracowałam jeszcze dawniej. Jako przedstawicielka medyczna jeździłam dużo samochodem i czasem zabierałam osoby na stopa. Słyszeliście tą historię? I pewnego razu w piątek jechałam na nabożeństwo. Nie zabierałam zazwyczaj mężczyzn, ale był młody chłopak, który machał, więc mówi: a dobra, zatrzymam się. I kiedy jechaliśmy, próbowałam z nim rozmawiać: o Jezus, dzielicie świadectwem, ale on tak strasznie nie chciał słuchać, było widać po prostu, jaki jest znudzony. Ale ja i tak dalej kontynuował, jechał ze mną, nie miał wyjścia, więc musiał słuchać te pół godziny, zanim dojechaliśmy tam, gdzie on chciał wysiąść. I dzieliłam się z nim po prostu słowem i dałam mu na odchodne Nowy Testament i mówię: naprawdę, nie masz nic do stracenia, no zaryzykuj, no oddaj życie Jezusowi i zobaczysz, co się wydarzy. Przecież nie masz nic do stracenia. On jeździł na jakąś imprezę, on mówi, że jego najlepszy dzień w tygodniu to piątek wieczorem, kiedy on jedzie na imprezę. I dzwoni do mnie we wtorek i mówi: Honorata, zrobiłem tak, jak mi powiedziałaś. I w momencie, kiedy oddałem życie Jezusowi, kiedy pokutowałem z moich grzechów, tak jak tam on mówił, umiałem, to nagle po prostu miałem wrażenie, że światło mnie zalewa. Po prostu byłem w ciemności i nagle czuję, światło przyszło. I umówiliśmy się tam za 2 dni, miałam mu podrzucić jakieś płyty, jakieś książki. Mówię: wow, to jest super historia. I wiecie, pojechałam, jego nie było. A za parę dni dzwoni do mnie jego brat i powiedział, że ten chłopak, Maciek, został potrącony przez auto i zmarł. I wiecie, takie historie mogą gdzieś przechodzić koło nas, gdzie mamy okazję, żeby się podzielić świadectwem, żeby się podzielić Ewangelią, ale nie korzystamy z tych okazji. Ja teraz nie chcę, żebyście weszli w jakieś, wiecie, potępienie czy oskarżenie, że nie wykorzystujemy okazji. Ja tylko tak, wiecie, dzielę się z wami. Po prostu każdy z was gdzieś może potrzebuje dzisiaj takiej zachęty. Może ktoś z was dzisiaj potrzebuje takiej zachęty, żeby zrobić ten krok, wiecie, z panią w Biedronce, zamienić parę słów, kiedy tam ona kasuje te zakupy. Po prostu wykorzystać jakieś parę chwil, żeby coś powiedzieć o Jezusie. Wyjdziemy czasem, wiecie, no właśnie spojrzą na nas z politowaniem, ale my nie wiemy, co to słowo będzie może pracować w tym człowieku. I ono wyda jakiś plon później. Kochani, ale ja nie o tym przecież miałam mówić. Ale może Duch Święty tak chciał, jakoś tu w taki temat weszłam. Dla kogoś może było to ważne i potrzebne. Naprawdę jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni za te 11 lat służby w Ugandzie. 11 lat już minęło, 12 lat od kiedy pojechałam do Ugandy i możemy widzieć wiele, wiele, wiele owoców tej służby i jest to naprawdę na chwałę Boga. I tak jak dzisiaj był czytany ten fragment z listu do Koryntian o tym, że ci, którzy otrzymują z tych naszych darów finansowych, oni oddają chwałę Bogu. I mamy okazję widzieć to w Ugandzie, kiedy ci, do których dociera ta pomoc finansowa i konkretnie zmienia ich życie, czy to są dzieci, które mogą być zaopiekowane, czy pójść do szkoły, czy w ogóle ubodzy na różnym poziomie, którym pomagamy, to po prostu chwała idzie do Boga, a wy macie w tym ogromny udział. Te zdjęcia idą same? Niech one nie idą same. Wiecie, jest to słowo, ostatnio ono mnie bardzo mocno dotknęło, że gromadzimy sobie skarby w niebie, kiedy te nasze finanse przeznaczamy na różne Boże cele. I to jest tak, że tutaj, kiedy żyjemy, wydajemy te pieniądze na różne rzeczy, które potrzebujemy, czasem na to, co nie potrzebujemy, potem się okazuje i gdzieś marnujemy je. Ale kiedy mamy tą perspektywę, że kiedy siejemy na Boże dzieła, różnorakie, tu w Bielsku pewnie też macie wiele inicjatyw, które wspieracie, czy gdzieś w Polsce, czy gdziekolwiek indziej na świecie, ale wszędzie, gdzie dajemy, z tą myślą, że sobie może czegoś odmówimy, ale gdzieś damy, to wiecie, to się nie rozpływa gdzieś. Owszem, przynosi jakiś owoc w życiu teraźniejszym tego człowieka, nie wiem, tej służby, kościoła, ale tak naprawdę te skarby, te pieniądze idą do nieba i my je odkładamy w niebie. I może nie myślimy o tym, może tak nie chcemy o tym myśleć, ale może niektórzy z was tu wiecie, mamy tam jakieś góry już złota na nas czekające. I tak nie do końca wiemy, co będzie się działo w tysiącletnim królestwie Pana Jezusa. Wiemy, że będziemy rządzić, więc może wtedy te skarby nam się przydadzą, które sobie tam ulokujemy. Więc warto siać, warto rezygnować z czegoś dla siebie po to, żeby siać w różne Boże dzieła. I właśnie też chcę wam podziękować za to, że siejecie swoje skarby w tą naszą służbę w Ugandzie, w dzieci, które wspieracie, w inne dzieła, które tam wspieracie. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję. Ale Pan Jezus wam podziękuje najbardziej, bo wiecie, ja tu jestem tylko jakimś takim pośrednikiem, który dzisiaj przed wami stoi, żeby powiedzieć dziękuję, bo dziękuję też jest ważne. I czasem warto też powiedzieć dziękuję, bo ta służba może się rozwijać i być kontynuowana, dlatego że wielu się w to angażuje, wielu dokłada swoją cegiełkę i możemy te rzeczy w Ugandzie robić dalej. I macie te wasze dzieci, które wspieracie. Jest ich już całkiem spora gromada. Dalej. Widzicie, wysyłacie dla nich listy i różne rzeczy. A jeżeli dalej są oni w potrzebie, to kupujemy im to, co potrzebują z tych pieniędzy, które na nie wpłacacie w ramach adopcji na odległość. I wiecie, jest was już tutaj naprawdę spora grupa, którzy jesteście zaangażowani. I Tania, i inne siostry, które pieką ciastka, czy gotują obiady, wy, którzy kupujecie. Każdy ma gdzieś ten swój udział. I wiecie, powiem wam, bo jesteście naprawdę jednymi z tych, którzy najdłużej wspierają dzieci w Ugandzie przez tą naszą służbę. I powiem wam, to jest najwyższy czas, żeby ktoś z was pojechał tam do naszej misji do Ugandy. Naprawdę, kochani, najwyższy czas. To nie jest taki wielki koszt. Jesteście w stanie kogoś wysłać jako kościół, albo kogoś może samemu będzie stać. Możecie wysłać Tatianę, może pojechać jako wasz reprezentant, zobaczyć wasze dzieci na własne oczy, zrobić wam zdjęcia. Wiecie, to zupełnie będzie inaczej, niż jak ja przyjadę do was i wam coś opowiem, ale wasz człowiek pojedzie, wiecie, ktoś, wasz, więc będziecie mieli swoje własne żywe świadectwo. Bardzo was o to proszę, wyślijcie kogoś, Tanie wyślijcie, inne siostry, braci, jedźcie. Naprawdę dużo roboty tam jest, więc nie tylko na wakacje możecie przyjechać, zabierzemy was na safari, jak chcecie. Będziemy was tam chronić przed szczurami, damy wam dobre rzeczy do jedzenia i zostawicie po sobie też dobry ślad. A te dzieci, one pytają, kiedy mogą zobaczyć was. Wiecie, jak ja tam jestem, to ja często to słyszę. Jak te dzieci podchodzą, mówią, kiedy mój sponsor przyjedzie mnie zobaczyć, ja tak tęsknię. Więc niech nie tęsknią, jedźcie. Zachęcam was. Mieliśmy okazję być pierwszy raz w tym roku jako rodzina w Ugandzie z dziećmi. Było to wyzwanie pojechać z dwójką małych dzieci, ale Pan dał nam łaskę, chronił nas też przed wypadkami, dawał nam sny, kiedy miały się złe rzeczy wydarzyć i dzięki Bogu prawie się nic nie działo. A w tych trudnościach, które przechodziły, to tak jak Pan mówi w swoim słowie w Księdze Izajasza 43 rozdziale, że kiedy będziesz szedł przez wodę, nie zaleje cię, kiedy będziesz szedł przez ogień, nie spalisz się. I wiecie, Pan nie mówi, że nie będziemy szli przez wodę i nie będziemy szli przez ogień. Będziemy, bo po prostu żyjemy tu i rzeczy nas dotykają z tego życia. I jesteśmy w różnym momencie życia, kiedy sami chorujemy, cierpimy, kiedy nasi bliscy umierają, kiedy nie mamy pieniędzy, pracy, kiedy relacje nam się psują, mnóstwo mamy wyzwań. Przechodzimy przez ogień i przechodzimy przez wodę. Ale Pan mówi, że to nas po prostu nie zniszczy, zwłaszcza kiedy będziemy z Nim w tych doświadczeniach. I to jest tak, wiecie, że czasem też jesteśmy w takim miejscu w swoim życiu, że potrzebujemy się sami ożywić. Wiecie, tak jak psalmista Dawid pisał o tym, błogosław duszo moja Pana, czyli samemu trzeba się po prostu postawić w tym miejscu błogosławienia. Nie chce mi się, ale budzę się o 5 rano, żeby się modlić. Nie chcę mi się, ale przełamuję się, żeby się podzielić z kimś słowem. Chcę sobie coś kupić, ale nie, odmówię sobie, żeby dać komuś innemu, kto bardziej potrzebuje. Wiecie, to jest takie decyzje każdego dnia, które mamy. Ale w tym ożywieniu warto sobie, wiecie, zastanowić się, w jakim miejscu ja jestem dzisiaj, jaka jest ta miłość wobec Jezusa, czy naprawdę jestem posłuszna Mu, czy naprawdę przestrzegam Jego przykazań, czy moje życie, jak się ktoś przygląda, jest naprawdę świadectwem dla Pana, czy ja sama, jak idę spać i myślę o sobie, czy myślę o tym, czy ja już jestem takim trochę letnim chrześcijaninem, czy ja już jestem taka w ogniu, czy może już nawet zimna jestem. I wtedy jest dla nas ratunek. Możemy znowu wskoczyć w to miejsce ożywienia. Wiecie, przez post, modlitwę, przez proszenie też braci i siostry za modlitwę o nas, bo czasem możemy znaleźć się w takim miejscu już, wiecie, że się tak doprowadzimy do takiego wyletnienia w tym naszym życiu z Panem, że potrzebujemy, żeby inni nas trochę kawałek podnieśli, a potem już wskakujemy i możemy ciągnąć dalej. I zawsze w tym jest pomocny post. Post nie jest fajny, musimy też z czegoś zrezygnować i sobie odmówić, ale post tak wiele przełamuje i tak wiele po prostu, czasem można mieć wrażenie, że ma się takie otwarte niebo nad sobą, kiedy człowiek pości, ale pościmy też dla siebie samych, po to, żeby właśnie postawić się w tym miejscu ognia i pasji dla Jezusa. Żeby nie było tak, że kiedyś będziemy już myśleć, może już się zbliżamy do, że już może niedługo Pan nas zabierze, bo tak, jak się jest w moim wieku, ma się 44 lata, to się jeszcze nie myśli o tym, że Pan za chwilę mnie zabierze, ale kto wie, co się może wydarzyć. I wiecie, dobrze jest tak sobie pomyśleć, no jak przyjdzie ten czas, kiedy będę miała odejść z tego świata, czy ja nie będę czegoś żałować, czy nie będzie tak, że będę myśleć sobie, o nie, czasu się już nie da cofnąć, a jeszcze przecież mogłam żyć inaczej, żeby stanąć przed Panem, żeby mieć więcej w tych rękach przed Nim, ale też żeby... No, mieć, wiecie, tutaj na ziemi możemy też doświadczać bliskości z Panem, takiej jedności z Nim. Ale to jest też tak, że po prostu musimy z czegoś też zrezygnować. Może z tego Facebooka, może z telewizji, może z jakichś relacji, które nas ciągną w dół. Po to, żeby poświęcić czas na modlitwę, na uwielbienie. W uwielbieniu po prostu uwielbienie przynosi tak wiele, wiecie, rzeczy, które mogą odpaść z naszego życia i nas ożywić, kiedy tylko uwielbiamy Jezusa. Nawet, wiecie, nie modlimy się o inne rzeczy, Pan się nimi zajmuje. Czasem zdarza się, wiecie, że tylko w myślach mam coś, jakąś prośbę, jakąś intencję, ale skupiam się bardziej na Panu, na Jego Królestwie, a potem nagle okazuje się, że Pan to załatwia. Ja mówię, Panie, ja nawet od Ciebie o to nie poprosić, nie zdążyłam prosić, tylko sobie pomyślałam. Więc to ożywienie, to miejsce ożywienia jest naprawdę ważne i tak jak byliśmy w tej Ugandzie, to było też takie miejsce oddzielenia, gdzie mogliśmy też szukać Pana, ale też być tam z tymi naszymi ludźmi, dziećmi, pracownikami. I dzieci też tam się odnalazły. To wiecie, dla dzieci było bardzo fajne. Dzieci moje były bardziej spokojniejsze. Myślę, że jadły, dlatego że jadły mniej słodyczy. To było super. Trochę bardziej były wdzięczne za to, co mają. Musiały się bawić, wiecie, tym, co znalazły. Nie korzystały z zabawek, tylko po prostu szły sobie na dwór, spinały się po drzewach, zrobili sobie biznes kamykowy, poszli do sąsiadki, wzięli od niej wiadro kamieni, potem posegregowali je od najmniejszego do największego i zrobili ceny. Najmniejsze były za 1000 szylingów, czyli za złotówkę, a taki większy kamor był za 100 zł, za 100 tysięcy szylingów. I wyobraźcie sobie, że udało im się sprzedać, zarobili 40 zł na kamieniach od sąsiadki, a ona za tonę tych kamieni zapłaciła 60 zł. Więc jakiś tam coś się w nich też rozwinęło. Ale też, tak jak mówię, działy się też rzeczy trudniejsze. A tu jest zdjęcie też dla zachęty. Gdyby ktoś z Was chciał właśnie pojechać do Ugandy, to nie bójcie się, naprawdę szczurów już w domu dla wolontariuszy nie ma. No chyba, że niechcący wejdą, ale generalnie nie ma. I można, widzicie, w takim ładnym pokoju sobie spać. I domek jest też całkiem przyjemny, jest w nim bieżąca woda. Oczywiście kiedy jest, a kiedy jej nie ma, to jej nie ma, ale krany są. I jest kibelek. No, jest kibelek w domu, to jest wielkie błogosławieństwo. Na dworze też jest w razie czego, jakby ktoś chciał więcej rozrywki z jaszczurkami. I mamy prąd. Też prąd, kiedy jest, to jest, kiedy nie ma, to nie ma, ale generalnie też jest, więc są dobre warunki na pobyt na wolontariacie. Można też spotkać niespodzianki, a mianowicie można złapać w stopę Jigera, tak jak Szymonkowi się niestety zdarzyło. To jest ten robak, który się tam wgryza w tą skórę stopy i tutaj właśnie ten Jiger jest wydłubywany tutaj z palca. Ale to nie boli tak bardzo, nie bójcie się. No po prostu tylko Wam mówię na wszelki wypadek, żebyście wiedzieli, że takie niespodzianki są. Widzicie, ci z Was, którzy lubią jeździć na motorach, to mogą tam sobie naprawdę swobodnie pojeździć. I jest tam bardzo pięknie, więc można też przy okazji no, być po prostu w pięknym. Właściwie to tam jest jak tutaj, bym powiedziała. W naszej okolicy jest jak tutaj w waszych okolicach. Właśnie są takie górki zielone, tylko nie ma tylu pięknych budynków na tych górkach, ale jest zielono, są górki, jest ślicznie. Tak się Piotr tam przemieszczał właśnie z dziećmi na tym motorze. Dalej. Dalej. Mieliśmy okazję pojechać w kilka też takich ładnych miejsc tam w Ugandzie i też jak ktoś przyjedzie jako wolontariusz, też tam zabieramy. I moi synowie nareszcie mogli spędzić trochę czasu i poznać swoich kuzynów, bo myślę, że większość z was wie, że mój brat ożenił się z Ugandyjką, z Lilian. Nawet może tutaj niektóre siostry ją pamiętają z 2011 albo 2012 roku, jak przyjechała do Ustronia. I to są właśnie jej dzieci, tych dwóch jaśniejszych, Maja, Darlinka i Danielek, i mają adoptowanego jeszcze synka, sierotę, więc Szymon i Jonatan z kuzynami mógł spędzić sporo czasu. Lilian i Paweł mieszkają od wielu lat już tylko w Ugandzie. Paweł tylko tak raz w roku przyjeżdża do Polski trochę popracować, zarobić trochę pieniędzy na jakieś ich marzenia, czy dom sobie chcieli wybudować, a tak to są tam na miejscu. Lilian nie była właściwie w Polsce od 2013 roku. Paweł jest takim naszym, mój brat Paweł jest naszym takim pracownikiem, współpracownikiem od takich najtrudniejszych wyzwań. Ma różne pomysły kreatywne, odpowiada za wszystkie budowy, żeby to szło właśnie jak najtaniej i żeby okna były równo wstawione. To takie, wiecie, proste rzeczy, ale bardzo się cieszę, że Paweł tam jest i z nami nadal współpracuje i też odpowiada za taki nowy projekt, który mamy, rolniczy. W tych szkołach, domach dziecka, które prowadzimy, które wspieramy, bardzo duże pieniądze są potrzebne na wyżywienie. Więc tak zaczęliśmy od kilku lat myśleć, co zrobić, żeby tak zabezpieczyć te potrzeby. No i wymyśliliśmy, że kupimy trochę ziemi, tutaj są 2 hektary i posadzimy na tym jakieś różne warzywa i zobaczymy, co się najbardziej opłaci. I okazało się, że najbardziej opłacą się banany matoke. To są takie banany, co tam dalej mam? O nie, mam, myślałam, że mam banany na zdjęciu. Takie duże, wiecie, gdzie jedna taka kiść zielonych bananów waży około 20 kilo. Więc rodzina może się z tego najeść przez 5 dni. I one są bardzo wartościowe, bardzo odżywcze w naszych szkołach czy w domach dziecka. Dieta jest bardzo prosta, to jest posio z fasolą, czyli mąka kukurydziana z fasolą, więc matogę to generalnie Ugandyjczycy jedzą na wielkie święta, na różne uroczystości. Więc Paweł właśnie zajmuje się tą farmą, wprowadza tam ulepszenia, wykopał 2 stawy, zarybił je tilapią, dobrą rybką. Więc ci, co lubią łowić, mogą przyjechać połowić tilapię w Ugandzie. Zapraszamy. Dalej. A Lilian zajmuje się tymi wszystkimi sprawami organizacyjnymi. Jest tam szefową tej fundacji, którą założyliśmy w Ugandzie, Gate of Hope. I dużo pracuje po prostu nad różnymi raportami, kontakty z pracownikami. Mamy też księgową od roku zatrudnioną. I Lilian też uczy w szkołach tamtych, które mamy. Więc i też... To, co najbardziej w sumie ona lubi, to uwielbiać Pana, śpiewać, uwielbiać Pana Jezusa, więc jak są konferencje, to oczywiście ona też lubi śpiewać. Obok stoi jej mama, w środku Paweł. I co roku mamy konferencję młodzieżową na koniec listopada, ale też dużo takich innych w szkołach mamy wydarzeń, jak obowiązkowe posty. W każdej szkole mamy obowiązkowy post raz w miesiącu dla wszystkich uczniów. Takie mini konferencje, nauczania, modlitwy rano, wieczorem. Więc wielu, wiecie, choćby nie chciało, to i tak się nawracają. Oczywiście są też tacy, którzy się nie chcą nawrócić, ale tych jest zdecydowanie mniej, bo pozostali po prostu ciągle są otoczeni tą modlitwą, tym Słowem Bożym, nauczaniami biblijnymi, więc przynosi to owoc dla ich życia. A wiecie, z dziećmi, z młodzieżą jest tak, że po prostu trzeba im tak zorganizować te warunki do wzrostu. Więc dzięki Bogu, że mamy naprawdę super tam pracowników, w większości mamy takich naprawdę takich gorących chrześcijan oddanych dla Pana, nauczycieli, którzy z nami pracują dalej i mają właśnie też tą wizję. Co roku na tą konferencję młodzieżową jeździ pastor Andrzej Góresz, może znacie z Głogowa, i zabiera też ze sobą wolontariuszy, więc z nim też można pojechać i tam usłużyć też na tej konferencji i odwiedzić innych pastorów i głosić w innych miejscach. Ale też to, do czego bardzo zachęcamy wolontariuszy, jak wyjeżdżają, to głoszenie Ewangelii na wsiach. Wiecie, jak tutaj ktoś nie może się jakoś tak przełamać, czy coś jakoś uwolnić, Pan nie może przez niego, bo jakiś jest taki, może ktoś ociężały, to w Ugandzie bardzo często to się w ludziach przełamuje. Kiedy idą do tych wiosek, wiecie, czują się może bardziej tacy spokojniejsi, bo tam nikt ich nie zna, jak zrobią jakąś gafę, to może nikt nie zauważy. I wiecie, wielu idzie do tych wsi, bo tam od kilku lat mamy te ewangelizacje, każdego tygodnia od drzwi do drzwi, nasi ewangeliści idą, do nich się właśnie można dołączyć i w tych domach głoszona jest Ewangelia, mogą mówić świadectwo i modlić się o chorych. I wiecie, to jest takie niesamowite, dlatego że dalej jeszcze? Nie, to z powrotem poproszę. Z tymi modlitwami o chorych, tam jest prawie 100% skuteczność. To jest niezwykłe, wiecie, jak człowiek tam jest zachęcony, jak się modli tam o chorych, to po prostu prawie wszyscy są uzdrawiani. I to tak, wiecie, dzieje się tak automatycznie i tak szybko, że człowiek pyta, ale ty naprawdę byłeś chory, czy po prostu wymyślasz? Można się bardzo zachęcić. Takie były sytuacje właśnie, jak Piotr chodził na te ewangelizacje tymi wolontariuszami, czy tylko z tymi naszymi pracownikami. Raz trafił do takiego domu, gdzie Pan dał mu słowo wiedzy, że jest ktoś głuchy. A wcześniej ta mama, była tam kobieta, dziecko, mężczyzna i tam jeszcze inne osoby. Ta kobieta pokazała mu swoje dziecko, 3-letnią dziewczynkę. I mówi, że i on zobaczył tą dziewczynkę i tak się przeraził, dlatego że ta dziewczynka była cała obsypana takimi strupami. Mówił, że wyglądała po prostu strasznie, jakby miała jakąś straszną, zakaźną chorobę, taką z takimi właśnie okropnymi strupami. A wcześniej mieliśmy tak, że w ośrodku dla uzależnionych i bezdomnych, który założyliśmy, tutaj w Polsce była taka sytuacja, że trafił do naszego domu chłopak, który właśnie miał zakaźną chorobę. I była taka sytuacja, że miała być modlitwa właśnie o jego uzdrowienie i Piotr ze świerzbem. Wiecie, świerzb jest bardzo trudny. Trzeba oddzielić takiego człowieka i bardzo łatwo się zarazić. I Piotr mówi, Boże, teraz mam ręce na niego położyć. Trochę się boję, ale dobra. No bo Pan Jezus powiedział, nie, że na chorych ręce kłaść będą i zyskają zdrowie, więc Piotr mówi, no dobra, położył na niego troszeczkę z lękiem. I wyobraźcie sobie, chłopak został uzdrowiony z tego świerzba. Nikogo nie zaraził w tym ośrodku, dzięki Bogu. Ale Piotr już się jakby pierwszy miał takie przełamanie, żeby się nie bać. Więc tą dziewczynkę wziął na ręce, tą, co mówiłam, że taka była z całymi tymi strupami, i zaczął tak chodzić z nią i tak modlił się za nią, modlił się i dostaje to słowo wiedzy, że jest ktoś głuchy. I pyta tą kobietę, kto jest głuchy w tym domu, a ona mówi, to dziecko jest głuche. Jak miała roczek, to straciła słuch. Więc Piotr modlił się o jej uzdrowienie, żeby odzyskała słuch. I dziewczynka zasnęła i nie dało się jej obudzić, więc nie dało się sprawdzić, czy odzyskała słuch, czy nie. Strupy nie zniknęły niestety. I po kilku dniach wrócił tam i okazało się, że dziecko odzyskało słuch. No, zobaczcie, takie łatwe to było. Chwała Bogu za to. Potem byli na ewangelizacji w innym domu, gdzie przyszła taka starsza pani i mówi, że wszystko ją boli. Wszystko ją bolało, więc trudno powiedzieć, co tam ją bolało. Wszystko ją bolało, więc się pomodlili o nią uzdrowienie i wszystko przestało ją boleć. Więc ta pani tak się ożywiła, że po prostu mówi, tu jest mój wnuczek, on słyszy tylko, jak się krzyczy mu przy uchu. To tylko wtedy słyszy, mówi, w szkole się źle uczy, bo nic nie słyszy. Więc Piotr położył ręce na niego i mówi, w imieniu Jezusa Chrystusa uszy otwórzcie się. I tam szepcze mu do ucha, chłopiec nie reaguje. Więc drugi raz, w imieniu Jezusa, uszy otwórzcie się. Znowu nic. I mówi, no dobra, no to trzeci raz, modlić się nie modli, ale mówi, no dobra, trzeci raz, w imieniu Jezusa Chrystusa, uszy otwórzcie się. I co? Uszy się otworzyły za trzecim razem. Zobaczcie, mógł się poddać po pierwszym czy drugim razie. Czasem my, jak się modlimy o uzdrowienie, to możemy się poddać, o, nic się nie wydarzyło. A się okazuje, że z jakichś powodów trzeba kontynuować. Więc ten chłopiec 12-letni odzyskał słuch, który, wiecie, prawie nie słyszał, bo słyszał tylko, kiedy mu się krzyczano. I do dzisiaj słyszy. Miesiąc temu pisałam do Ugandy, żeby się upewnić, czy chłopiec dalej słyszy. słyszy, więc kolejny raz zachęcam was, kochani, wysyłajcie przedstawicieli zboru, niech jadą, niech się ożywią w Ugandzie, niech zobaczą te uzdrowienia i tak dalej. Jeszcze potrzebujecie zachęty? Czy już czujecie się zachęceni, żeby tutaj się spakować i wkrótce pojechać? Okej, co tam mamy dalej? Dalej jest nasz bus, na który zbieraliśmy trochę pieniędzy, też pomogliście nam w zakupie tego busa, on służy właśnie do ewangelizacji w szkołach. Teraz zbieramy znowu na busa z napędem na 4 koła, bo okazało się, że ten bus po prostu możemy używać tylko w porze suchej, bo kiedy rozmakają drogi, to nigdzie nim nie dojedziemy. Ale dzięki Bogu było tak, że Pan wysłał mnie w jedno miejsce w tym roku, gdzie podzieliłam się tym, że potrzebujemy tego busa i ten kościół dał sporą kwotę pieniędzy, więc brakuje nam już tylko troszkę, więc wierzę, że w tym roku będziemy mieli busa, który nie będzie nas ograniczał w porze deszczowej. A to jest ta nasza niepozorna grupka ewangelizacyjna, do której można dojechać. Tu na 5 jeszcze by się dało wcisnąć, żeby pojechać z tymi pastorami gdzieś tam głosić. Tak jak tu widzicie, tak to wygląda w tych domach. I też mamy chrzest wodny tych ludzi, którzy się nawracają w tych ewangelizacjach czy w szkołach. Każdego roku. I w tym wszystkim, wiecie, w tej takiej pracy ewangelizacyjnej tych naszych pracowników było tak, że w tych miejscowościach czasem nawracało się większa grupa ludzi. I tak niechcący założyliśmy 3 kościoły. Myśleliśmy, że głównie nasza służba jest ku sierotom, wdowom, to co je czytamy w liście Jakuba, że to jest prawdziwa pobożność, nieść pomoc sierotom, wdowom, zachować siebie nieskalanego od wpływu świata. I myśleliśmy, że razem z tymi wszystkimi Polakami, z wami jesteśmy tymi wyciągniętymi ramionami Pana do tego, żeby przyjść z pomocą tym sierotom, wdowom w ich niedoli. A okazało się, że Pan miał większy plan i ludzi wiele się nawróciło na tych ewangelizacjach, a z niektórych właśnie założyliśmy te zbory. 3, a myślę, że gdybyśmy mieli więcej takich zaufanych pastorów, którzy mogliby wejść w tą służbę, to pewnie i kolejne by bardzo szybko powstały. Ale póki co, wiecie, tak nie chcemy robić tego pochopnie, bo to jest ważne też, żeby modlić się, jak to Pan dalej chce rozwijać. I to jest jeden właśnie z kościołów. Wiecie, w tym budynku takim wynajmowanym, właśnie nie budynku, właściwie 2 pokojach, każdy o takiej wielkości jakieś 9 m2, spotykało się około 30 osób na nabożeństwach, więc jak już potem się oni rozrośli, tak jak tu widać, to była też taka mini konferencja zorganizowana w tej wsi, no to już pod taką wiatą siedzieli, ale jak sobie wyobrazicie taki upał, jak w tym roku był w Polsce w lecie, to powiem wam, ciężko wytrzymać na takim nabożeństwie, więc modliliśmy się, Panie, potrzebujemy budynek. Tam nie było w tej wsi nic do wynajęcia, wiecie, który budynek jakikolwiek, żeby można było pomieścić więcej niż 15 osób w jednym pomieszczeniu, bo to po prostu biedna wieś, lub w większości gliniane domki. Więc modliliśmy się i Pan po prostu przez zupełnie niespodziewane źródło dał pieniądze na budynek i nowy budynek został wybudowany. Tu widzicie, jak oni tam się ściskali w środku, a i tak większość jeszcze na dworze siedziała. A może zanim jeszcze o budynku, to powiem wam o tym chłopaku. John ma na imię, ten w czerwonej bluzce, a to pastor akurat z tego kościoła właśnie w wiosce Nyarubingo. Wiecie, na koniec października była taka ewangelizacja nocna w tej wiosce. Wiecie, ewangelizacja nocna wygląda tak, że właściwie nie wiadomo, kto na nią przychodzi, dlatego że wszędzie jest ciemno, bo tam na tych wsiach nie ma prądu. Więc tylko sobie tutaj ci, którzy głoszą, razem z tym zespołem uwielbienia, który robi podest, są jakoś oświetleni jakimiś żarówkami, które tam są zasilane z generatora, ale tam w tych krzakach nie wiadomo w ogóle, kto jest, czy ktoś przyszedł, ktoś słucha, nic nie wiadomo, aż mniej więcej do godziny 23, jak jest wezwanie do oddania życia Panu Jezusowi i nagle z tych zarośli pojawiają się ludzie. I właśnie tak było na koniec października zeszłego roku w tej ewangelizacji. Wziął udział między innymi ten John, który z kolegami przyszedł zrobić tam wielką rozróbę. Ale tak jak mówił w swoim świadectwie, po prostu jak przyszli, to ich tak coś zatrzymało i po prostu nie mogli się ruszyć. Stali i słuchali, a potem on wyszedł, jego koledzy nie, ale on wyszedł, żeby oddać życie Panu Jezusowi. I opowiadał w swoim świadectwie po prostu takie ciężkie rzeczy, które przeszedł w swoim życiu. W wiosce był nazywany zwierzę. Nikt nie znał jego imienia, oprócz jego mamy. był takim bandziorem lokalnym. Produkował alkohol, narkotyki, sprzedawał w okolicy. I po prostu takiego człowieka Pan zawołał po imieniu. I jest teraz, wiecie, człowiekiem, który przychodzi pierwszy do kościoła, rozstawia ławki, ostatni wychodzi. Jest taki, no Pan zmienia jego charakter. To jest takie niesamowite. I wiecie, tak sobie myślę, Boże, dla takiego jednego Johna, żeby został zbawiony, warto było kontynuować tą służbę. A tych owoców jest naprawdę bardzo wiele. I o tym budynku mówiłam. I zobaczcie. Pan dał pieniądze, wybudowaliśmy budynek, jest już prawie ukończony i to też jest świadectwo tam dla nich. To jest druga miejscowość Cianyangaza. To była też niesamowita taka historia z pozyskaniem pieniędzy na budynek w tej miejscowości. To jest miejscowość, w której były już wcześniej dwa zbory, ale każdy się rozpadł niestety, a jeden taki przyniósł jeszcze takie ogromne zgorszenie dla okolicy, dlatego że pastor potajemnie sprzedał ziemię i uciekł z pieniędzmi. Więc zostali ci ludzie tacy zgorszeni, zniesmaczeni, więc jak przyszli ci nasi ewangeliści, to niektórzy mówili, tak, no my się kiedyś nawróciliśmy, ale to wszystko jest do kitu, to całe chrześcijaństwo. Więc ci nasi ewangeliści się nie poddawali, kontynuowali, no i tak, taka grupa jest około 25 osób na dzisiejszy dzień, a wielu takich było w domach, którzy mówili, jak my zobaczymy, że wy tu kupujecie działkę i budujecie jakiś kościół, to my wtedy przyjdziemy, bo zobaczymy, że wy naprawdę na serio myślicie o tym i nas nie zostawicie. I ja tak miałam to tak strasznie na sercu, odkąd wróciłam z Ugandy i mówię, Panie, tak bym bardzo chciała, żeby w tym rogu ten budynek tam był. I tak liczę w głowie, mówię, no tak 40 tysięcy złotych, jakbyśmy mieli to już taki budynek na 120 osób, uda nam się zbudować. No i tak myślę, no dobrze, no to będziemy jakoś zbierać, może napiszę to jakichś ludzi, może coś nam się uda. I nagle dostaję maila od chłopaka, którego nigdy w życiu nie spotkałam, z którym miałam raz tylko gdzieś tam przez maile do czynienia, który pisze, wiesz, myślę sobie, żeby wysłać jakieś pieniądze, ale wiecie, napisał jakieś pieniądze, no to dla jednego może być 50 zł, dla drugiego będzie 1000, to trudno przewidzieć. Więc mu napisałam różne możliwości, co może wesprzeć, od takiego czegoś 50 zł do takiego większego i napisałam też o tym budynku. I on mi odpisał, dobra, to ja wam wybuduję ten budynek. Mówię, Boże, jesteś z nami w tym, to Twoje dzieło, to Twoja wola. W tym roku wyjątkowo po prostu mamy taką obfitość, takich niesamowitych po prostu odpowiedzi, takich mówisz, masz, że coś mówię do Boga, o, to byśmy chcieli, a to się dzieje. Wiąże też mocno to z postem, wiecie, bo dużo pościmy z Piotrem, więc myślę, że ten post naprawdę uruchamia jakieś takie kanały, gdzieś tam coś się tam dzieje, Pan Bóg tutaj układa te puzzle i... Możemy, także w tym roku, myślę, że koło grudnia już będziemy mieć ten budynek w Cianyangazie. I jest trzecie miejsce. Jakby ktoś z was miał na sercu fundować taki kościół, to możecie, jeszcze jest, została Isandara. Jest tam bardzo wielka społeczność ludzi, wyznawców Bisaki. To jest taki człowiek, który obwołał się Bogiem i ten kult w Ugandzie jest bardzo duży. Około 600 tysięcy ludzi wierzy w niego. I w tym regionie jest dużo tych bisakowców, oni są bardzo wrogo nastawieni do chrześcijan i są tacy, jak się im głosi Ewangelię, to wiecie, mogą obrzucić ziemniakami, z maczetami pogonić. No i tam mamy właśnie tych ewangelistów naszych, osoby, które chcą wziąć tą ziemię w posiadanie dla Pana, głoszą tam wytrwale, nie zniechęcają się i też tam modlimy się właśnie o to, żeby ten budynek był dalej. W czasie tych ewangelizacji też możemy być z tymi ludźmi jakby w takiej ich niedoli, wiecie, widzieć takie sytuacje, jak tu widzicie na zdjęciu, taka babcia z tymi swoimi wnukami, sierotami, w takiej, wiecie, beznadziei, w takim domu z dziurą. Wyobrażacie sobie mieszkanie w takim miejscu? No nie wyobrażacie sobie, bo to po prostu trudno sobie, to jest tak okropne warunki, że nikt z nas nie chciałby się znaleźć w takim miejscu. Ale dzięki Bogu właśnie za was, za innych darczyńców z Polski, którzy stają właśnie z takimi ludźmi po to, żeby pomóc im w tej niedoli, żeby dzieci zabrać do szkoły, a żeby taką starszą właśnie panią się zaopiekować, żeby też mieli co jeść. Dalej. I też te kobiety, które samotnie wychowują dzieci, czy są wdowami, czy takimi kobietami porzuconymi przez tych mężów, to kiedy się o nich dowiadujemy, że potrzebują pomocy, to też spieszymy im na tą pomoc. Tak jak w Księdze Przypowieści w 3 rozdziale jest napisane, że jeżeli ktoś przychodzi do ciebie z prośbą o pomoc, a ty możesz coś zrobić, to po prostu nie odciągaj się, tylko zrób coś. Więc nieraz, wiecie, jestem taka przytłoczona tymi prośbami napływającymi z Ugandy, tymi potrzebami i też nie tylko z Ugandy, i w Polsce też jest wielu potrzebujących, o których wiemy i też nasz Kościół angażuje się w taką pomoc dla ubogich, takich rodzin z patologii w naszej miejscowości. I też w tym z Piotrem staramy się jakąś cząstkę dodać z siebie. Więc no, wszędzie, wiecie, jest dużo tej niedoli, tych ludzi, którym można na pomoc pośpieszyć i być tą odpowiedzią, wiecie, na modlitwy. Dlatego, że tam w Ugandzie czujemy się często jako ci, którzy są naprawdę, wiecie, razem z wami, z tą rzeszą tych darczyńców z Polski, którzy może nigdy tam nie pojadą i nie zobaczą tego na własne oczy, ale czujemy się tam naprawdę odpowiedzią na ich modlitwy. Dlatego, że bardzo często jest tak, że my wiemy o tym, że jesteśmy odpowiedzią na czyjeś modlitwy. Tak jak Justynka i Paweł Krasińscy pojechali do Ugandy i stali się tam odpowiedzią na modlitwy i pastora Dawida, który modlił się o nowy dom dziecka, bo tam się nie mieścili, był potrzebny dom dziecka dla chłopców. Czy ten pastor sam z Nyakagongo, gdzie wybudowaliście dom dziecka, czy studnia. Więc to jest tak, że oni wszyscy się modlą. Modlą się, modlą, a Pan Bóg nagle wysyła takich Polaków, którzy mogą być odpowiedzią na tą modlitwę. No nie daje im, wiecie, tych pieniędzy pod drzewkami, żeby oni sobie pójdą, wykopią i mają pieniądze na coś, tylko jakoś okazuje się, że my wszyscy w tym Kościele, w tym ciele Pana Jezusa na całym świecie, każdy z nas ma to swoje miejsce. My mamy to szczęście, ten przywilej, że żyjemy w zamożnym kraju. Jesteśmy wśród pewnie 10% najbogatszych ludzi na świecie. Według, wiecie, tych klasyfikacji, że jeżeli masz co jeść, masz ubranie, masz dach nad głową i masz oszczędności, to jesteś w 10% najbogatszych ludzi na świecie. Więc myślę, że większość z nas tak się może dzisiaj czuć. A tam gdzieś w tych biedniejszych regionach ludzie modlą się i wołają, żeby Pan odpowiedział jakoś na ich modlitwę. I Pan wysyła nas i naprawdę za to chwałę Mu oddajemy i właściwie za to wszystko, co tam możemy w tej Ugandzie robić, co możemy oglądać, to czujemy się, wiecie, w tym wszystkim tacy mali, tacy, Panie, jej, to jest niesamowite, użyłeś nas, zobaczyłeś, że jesteśmy jacyś godni, tacy wierni w tym, bo naprawdę staramy się być na maksa wierni w finansach i myślę, że dlatego Pan powierza nam coraz więcej, bo to jest nasz priorytet. Pan Jezus powiedział, że pieniądze to jest najmniejsza rzecz w Królestwie Bożym, więc jeżeli jesteśmy wierni w pieniądzach, w kwestiach finansów, w dziesięcinach, ofiarach, nie jesteśmy... No wiecie, takie stosujemy Boże zasady w kwestiach finansowych, to Pan Bóg powierza nam więcej, więcej z Królestwa Bożego, bo to jest najmniejsza rzecz. Więc to jest i w naszych prywatnych, waszych prywatnych pieniądzach, ale też jak mamy tutaj tą szansę i ten przywilej bycia tymi pośrednikami, że te pieniądze gdzieś przez nas przechodzą i trafiają do tych potrzebujących, to dokładamy wszelkich maksymalnych starań, żeby te pieniądze były wykorzystywane jak należy. I kiedy się okazuje jakaś, wiecie, nagle afera, że gdzieś tam przez kogoś przechodziły pieniądze, a ktoś je wykorzystał w sposób nieprawy, to jest wielki ból dla naszego serca, ale jednocześnie wiemy, że po prostu to jest już sąd Boży nad tą osobą i co my mogliśmy zrobić z naszej strony, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, to my to robimy. I takich sytuacji, wiecie, to jest tylko tam parę może, które się wydarzyły w tej przeszłości, w tej historii naszej współpracy z Ugandyjczykami. Od kiedy mamy Pawła i Lilian, to naprawdę odetchnęliśmy z ulgą, jeżeli chodzi o pilnowanie finansów, bo oni są też w tym wierni i tacy dokładni. To, na czym nam bardzo zależało. Dalej. I tak jak wam mówiłam wcześniej, że czasem diabeł tak mówi, no tak, pomogliście tylu i tylu dzieciom, a jeszcze jest 20 tysięcy w kolejce. No i to tak właśnie widać. Kiedy jesteśmy tam w Ugandzie, to mamy wrażenie i też wolontariusze jak jadą, że po prostu z każdej strony jest człowiek taki przytłoczony tymi potrzebami, że jest tak wiele do zrobienia, ale staramy się jakby no, nie myśleć o tym, zająć się tym, co jest na dzień dzisiejszy, tym, komu dzisiaj mogę pomóc. Nie wiem, komu jutro będę mogła pomóc, ale dzisiaj, komu dzisiaj mogę pomóc, dla kogo być odpowiedzią na tą modlitwę. I to jest nasz priorytet od tych kilku lat, żeby koncentrować się na pomocy właśnie dzieciom, zwłaszcza sierotom, w umożliwianiu im dostępu do edukacji, do tej szkoły podstawowej, średniej. Właśnie szczególnie chodzi o tą gimnazjum, tak jak kiedyś wam opowiadałam, że ta sytuacja dziewczynek w tym wieku takim krytycznym, kiedy nie mogą pójść do gimnazjum, jest naprawdę kluczowa, żeby one mogły pójść do szkoły średniej, bo inaczej jak zostaną w wiosce, to prawdopodobnie wkrótce zajrzą w ciążę, męża nie będą miały i ich życie właściwie będzie może jeszcze trudniejsze i jeszcze bardziej takie w poniżeniu. Zwłaszcza jeżeli są sierotami, to wtedy są takie, wiecie, no, że nie mają swojego miejsca i gdzieś też szukają oparcia w tych chłopakach, którzy się pojawiają, a oni potem znikają, ich zostawiają. Ale jak widzimy, że możemy je wziąć na ten sezon do szkoły średniej, to jest ten czas, kiedy one nabierają też poczucia własnej wartości, mogą się uczyć, koncentrują się na nauce. Potem często ci sponsorzy dalej im pomagają, one mogą kończyć szkoły zawodowe i wiecie, są zupełnie w innym miejscu, ale są takie wsie w Ugandzie, gdzie wiecie, trudno znaleźć nawet jedną dziewczynę powyżej 15 roku życia, która nie miałaby już dziecka. Więc to jest cały czas może potrzeb, jeżeli chodzi o właśnie o taką świadomość, która jest tam w Ugandzie, ale też o te szanse dla młodzieży, żeby mogli chodzić do szkoły. Więc jak wiemy o tym, że możemy pomóc w tym zakresie, no to robimy, co możemy i zabieramy ich do szkół. I też, tak jak wcześniej widzieliście, też wasze dzieci, one piszą te listy. Wspieramy też dzieci z innych szkół, nie tylko te, które my założyliśmy. I czasem jak dowiadujemy się, tak jak widzicie, tutaj jest ten chłopiec, który ma taką stopę zdeformowaną. Czasem się okazuje, że natrafiamy na dzieci właśnie z różnymi takimi dysfunkcjami ciała, niepełnosprawnością, więc jak modlimy się i nie widzimy od razu tych owoców uzdrowienia, to po prostu idziemy do lekarza i szukamy takich rozwiązań medycznych. I tak było właśnie w przypadku tego chłopca, który nie chodził do szkoły, miał 8 lat, nie chodził w ogóle do szkoły, miał mamę tylko. Jak był malutki, to mu ktoś wylał wrzątek na stopę i miał taką stopę, widzicie, zdeformowaną. Nigdy nie nosił butów. Miał 8 lat, nigdy butów nie miał na nogach. Biegał tak utykając. I zabraliśmy go na operację. Pierwszy raz w życiu miał takie piękne ubrania na sobie i na jednej nodze ma buta. I ta stopa została mu zoperowana, tak jak tu widzicie. Stopa, można powiedzieć, zupełnie zdrowa, z bliznami co prawda, ale zupełnie zdrowa. I chłopiec chodzi w butach, biega, gra w piłkę, więc takimi rzeczami też się bardzo cieszymy, jak możemy tak, wiecie, też taki sposób praktycznie być odpowiedzią, bo to, wiecie, potem roznosi się świadectwo na całą wieś. Bo to wiecie, to tam jest wspólne życie na wsi, ludzie jeden drugiego zna, więc to też chwała idzie dla Pana. I te szkoły, które nasza fundacja Gate of Hope założyła w Ugandzie, to są 4, szkoła podstawowa, średnia i 2 szkoły zawodowe. Jedna z nich to jest właśnie szkoła dla chłopaków, szkoła biblijno-zawodowa, gdzie uczą się kilku zawodów i tam właśnie ich mamy i tam ich też formujemy, żeby wzrastali w wierze, tam się też nawracają, czytają Biblię obowiązkowo. No i modlą też się też u Polaków. I też mieliśmy takich wolontariuszy, młodych chłopaków, około 20-kilka lat, którzy zdecydowali się tam mieszkać w tym internacie i bardzo fajne rzeczy zaszczepili w nich. Więc to jest też takie miejsce dla młodzieży. Jakby ktoś z was, młodzieży, chciał pojechać do Ugandy, to jest też wiele opcji do zaangażowania. Jeden z tych wolontariuszy grał na gitarze i oni tam codziennie razem z nim uwielbiali Pana. I jak w tym roku Piotr tam poszedł do tej szkoły Tymoteusz, żeby z tymi chłopcami mieć zajęcia, to tak jakoś czuł, żeby porozmawiać o marzeniach. I mówi, przyszło mu na myśl gitara i tak pyta, kto z was chciałby mieć gitarę? Wszyscy ręce do góry. Bo wiecie, wcześniej był ten chłopak, który grał na gitarze i zaszczepił w nich to. Więc wiecie, wolontariusze wiele mogą dobrego wnieść, chociaż mieliśmy też sytuacje trudne z wolontariuszami, ale dzięki Bogu niewiele. I to miejsce, które zaczęliśmy, to wam opowiadałam na pewno, jak byłam w zeszłym roku, że kupiliśmy to wzgórze w wiosce Kaihura i mieliśmy przez pierwsze lata dużo opresji demonicznej, dużo ataków demonicznych na uczennice. Jedna chciała zabić maczetą swoje współuczennice w szkole, otarło się prawie o policję. Ciężkie historie tam się działy i dopiero po kilku latach się dowiedzieliśmy, że to wzgórze było zadedykowane od stuleci do składania ofiar dla demonów. Szamani tam uprawiali swoje czary, więc nic dziwnego, że diabeł troszeczkę tam protestował. Ale dzięki Bogu za naszych nauczycieli, którzy modlili się, walczyli, pościli i przetrwaliśmy ten najtrudniejszy czas, a teraz tak się to wszystko pięknie rozrosło w tej naszej szkole. Mamy... To są budynki, tutaj po prawej stronie jest schronisko dla dziewcząt z dziećmi, po prawej stronie są klasy szkolne, internat, tu budynek takiej auli, kościoła można powiedzieć i inne tam budynki właśnie w tym centrum edukacyjnym. A naszym mottem jest szukajcie najpierw Królestwa Bożego w tej szkole. No i tak staramy się ten priorytet kłaść bardziej... Mniej się to udaje nauczycielom, ale to jednak tak jak każdy, jak tam jesteśmy z Piotrem, to zawsze staramy się z tymi naszymi nauczycielami spotykać, się rozmawiać, zachęcać ich i kłaść ten priorytet, że to jest najważniejsze, Królestwo Boże, Jezus Chrystus, Centrum Edukacji. I oni tak łapią i tak jak na tyle, na ile potrafią, to wcielają, no i wiele tej młodzieży się nawraca i wzrastają też w uczniostwie. Oczywiście są też trudności, są też porażki, są też nieudane rzeczy. To w każdej służbie, wiecie. I tak jak wy, może będąc zaangażowani w różne dzieła Pana, potrzebujecie zachęty tutaj, to jak czasem przyjdzie wam na myśl, żeby wysłać jakiegoś maila czy SMS-a zachęcającego dla honoraty, to wyślijcie. Też potrzebuję zachęty czasem w tych trudnościach, które gdzieś tam przychodzą. Ale często jak dostaję takie historie, świadectwa tam z Ugandy, tych, których przez tą służbę zmian w życiu ludzi, to już mnie zachęca. Mówię, Panie, warto było to wszystko znosić. I tam w tych szkołach wieszamy flagę polską, tam się też modlą o Polaków, o tych darczyńców, to uczennice tam w szkole dalej. I właśnie, zawsze jak się kończy rok szkolny w grudniu, to wcześniej już tak jak teraz, jesienią, proszę tych naszych nauczycieli, żeby brali świadectwa od tych dziewcząt, co Bóg uczynił w ich życiu, co ta szkoła wniosła do ich życia. I to jest właśnie to, jak ja to dostaję, zaczynam czytać, tłumaczyć, to łzy od razu mi płyną, mówię, Boże, dzięki Ci. Nieraz są takie niesamowite historie, jak na przykład jednej z dziewcząt o imieniu Beatrice, właśnie 2 tygodnie temu dowiedziałam się jej historię, byłam w Ugandzie i dziwię się, nikt mi tego nie opowiedział, a to niezwykła historia, jak ta dziewczyna sierota trafiła do naszej szkoły, bo wcześniej jej brat trafił do tej szkoły Timothy, co wcześniej pokazywałam zdjęcia tych chłopaków. A ona po szkole średniej, kiedy zmarł tam ktoś z krewnych, który ją finansował edukację, już nie miała tej możliwości finansowej, żeby pójść na jakiś kurs zawodowy i pracowała jako pomoc domowa w miejscowości daleko oddalonej od takiej miejscowości rodzinnej. I ten brat mówi, słuchaj, jest taka szkoła, pomagają sierotom, przyjdź. No i ona się zgłosiła, znaleźliśmy sponsora dla jej edukacji, ale ona przez pierwsze miesiące miała tak, że była w takiej głębokiej depresji, że bardzo trudno ją było z łóżka rano zabrać na lekcje, że tak się ociągała we wszystkim. Taka była po prostu jakby nieobecna i nauczyciele nie mogli dojść, co się dzieje, dlaczego ona jest taka inna i taka dziwna. I jedna nauczycielka, która mieszka z rodziną w 2 pokojach wynajmowanych, takich 10 metrów kwadratowych, mówi, ja ją wezmę do siebie, mając, wiecie, kilkoro dzieci. W 2 pokojach takich malutkich. Mówi, ja ją wezmę do siebie, ja jej okażę taką miłość, ja się o nią zatroszczę, może ona się otworzy i powie, o co chodzi, albo ja coś zobaczę. I ona tam mieszkała i rzeczywiście otworzyła się i okazało się, że skrywa po prostu sekret, który ją przytłaczał w taki sposób, że ona nie była w stanie funkcjonować. A mianowicie, że kiedy pracowała jako pomoc domowa, to spotkała jakiegoś chłopaka i zaszła z nim w ciążę. On ją zostawił, ona urodziła dziecko i ona tam, jak pracowała jako pomoc domowa, to po prostu z tym dzieckiem mieszkała. Ale nikomu z krewnych o tym nie powiedziała, nawet ten jej brat o tym nie wiedział, nikt, bo się tak strasznie tego wstydziła. I kiedy przyszła do tej szkoły, to dziecko zostawiła ze znajomą w tej tej miejscowości, a ta znajoma wysyłała jej SMS-y, przyślij pieniądze na mleko, przyślij pieniądze na to. I to ją jeszcze bardziej, wiecie, nie dość, że ten sekret, to jeszcze to. Więc ona się otworzyła i powiedziała o tym tej nauczycielce. No i ta nauczycielka powiedziała, Bóg ci może pomóc, zaufaj Jezusowi, oddaj mu swoje życie, zobaczysz, sprawy się ułożą. No i ona tak niechętnie zrobiła to, zorganizowała pomoc finansową dla tego dziecka, żeby te pieniądze były wysyłane, ale przede wszystkim dała jej szansę, żeby ona mogła powiedzieć o tym sekrecie, wiecie, jakby publicznie, temu bratu. I to ją tak uwolniło, że jak ja w tym roku, będąc te 3 miesiące, miałam okazję z nią być, to po prostu bym w ogóle nie powiedziała, że ona mogła być w takim miejscu trudnym. Wiecie, no jest mnóstwo różnych takich historii, z jakich te dziewczyny trafiają do tej naszej szkoły, ale właśnie otoczone tą atmosferą miłości, ale też nawracając się, otwierając serce dla Boga, doświadczają realnej mocy Bożej. Dzisiaj było o mocy Bożej. Doświadczają spotkania z Bogiem, który ich kocha, który mają akceptację, poczucie wartości. I to ich zmienia. I potem jest tak, że kiedy przychodzą te świadectwa od tych dziewcząt, ja je czytam, to tam niewiele jest takich, które są, wiecie, jakieś powierzchowne, jakieś takie, wiecie, żeby Honia była zadowolona, żeby coś było, ale są takie głębokie rzeczy dotknięć Boga i takie wyposażenie tych dziewcząt w tej ich niedoli, w tym sieroctwie, w którym były, poniżeniu przez wiele lat swojego życia, wychodzą wzmocnione z Jezusem ku rzeczom, które wejdą też zawodowym. Dalej, to jest to schronisko Agape dla dziewcząt, które zaszły właśnie w ciążę, jak były nastolatkami. One tam mogą mieszkać z tymi dziećmi, uczyć się w szkole, a opiekunka zajmuje się ich dziećmi. Nie pamiętam, czy mówiłam wam o tą historię tej Jolene, kiedy ona trafiła do tego schroniska, była bezdomna z dzieckiem i taka była odrzucona, przez wszystkich odrzucona. Była w takim głębokim duchu odrzucenia, że ludzie ją po prostu odrzucali. Rodzice, potem ci rodzice się rozwiedli, więc ci współmałżonkowie tych rodziców, krewni, i dziewczyna była bezdomna. I kiedy trafiła do szkoły, nienawidziła tego dziecka, które tam po drodze miała. No i właśnie otoczona tą miłością, spotkawszy się z Bogiem, taka historia jest na koniec. Ja ją pamiętam z 2017 roku jako taką dziewczynę, która dopiero trafia do naszej szkoły. Jest po prostu taka, wiecie, taka bardzo zakompleksiona, nieśmiała, nie odzywa się, taka po prostu bezbarwna, taka smutna, przygnębiona. A potem po 2 latach kursu dostaje takie zdjęcie dziewczyny, która widać na zdjęciu, że po prostu promienieje, że Bóg dotknął jej życia. I w tym też macie swój udział, kochani. A to jest ta szkoła podstawowa Hakatoma, w której jest kilkoro waszych dzieci, które wspieracie. I to jest takie fajne miejsce, żeby być z tymi dziećmi, a najbardziej piątek, 11 godzina. To jest miejsce, kiedy te dzieci uwielbiają tam Jezusa, kiedy słyszą głoszenie słowa, i to jest taka nagroda dla mnie. Jak tam jestem zawsze piątek, 11, muszę być w Hakatomie i po prostu uczestniczyć w tym. Bo widzicie na zdjęciach, tu właściwie żaden komentarz nie jest potrzebny. I ta szkoła średnia, i nasi pracownicy, bo to wszystko też odbywa się tam w Ugandzie i o tym też mogę opowiadać, bo jest całe mnóstwo ludzi w to zaangażowanych, nauczycieli, których tam mamy. To już jest ponad 60 osób, których tam zatrudniamy. No i najbliżsi nasi współpracownicy, siostra Lilian, Betty, jej mąż Szafi, który jest pastorem w tej szkole Gate of Hope, i Paweł, i Lilian. I to jest jakaś droga, którą też wspólnie przemierzyliśmy przez te 11 lat tej służby. I za te wszystkie owoce, wiecie, bo ja wam opowiedziałam tylko troszkę, taki mały wycinek, 50 minut z tych historii, jest wiele świadectw, jak Bóg dotknął, zmienił życie ludzi. Wiecie, to te finanse przyszły. My tam byliśmy tymi, którzy, tak jak Jan Apostoł pisał w swoim liście, że bracia, nie miłujcie słowem, ale czynem i prawdą, więc tak miłujemy tam w Ugandzie. Wychodzimy do tych, którzy nie wierzą, okazujemy im tą Bożą miłość, tą praktyczną miłość, bycie w ich niedoli, a to otwiera ich serce ku nawróceniu i podążaniu za Panem. Ale też oczywiście pomagamy wierzącym, to też jest znaczna grupa, którym pomagamy. No i głosimy Ewangelię I dzięki Bogu naprawdę za to wszystko. Mam tu ze sobą książkę, jakby ktoś z Was chciał ją wziąć, ulotki. Są też kalendarze na Nowy Rok, więc też zachęcam do brania. Też śliczne zdjęcia naszych dzieci stamtąd. I tak na koniec chciałam Wam tylko króciutko powiedzieć o takiej nowej właśnie przygodzie, którą mamy z Panem tutaj w Polsce, bo jednak większą czasu przebywamy w Polsce i to jest nasza też rola tutaj być wśród wierzących, zachęcać ich, jechać właśnie gdzieś, żeby podziękować za to wsparcie i podzielić się świadectwami, ale Pan pokazał, żeby zrobić kolejny krok. I wiecie, to nie było tak, że to przyszło jakieś słowo z nieba, takie wiecie, niesamowite, że już wiemy, bo Bóg daje nam jakąś nową rzecz. Nie, to było, wiecie, takie jakieś marzenie, które miał Piotr, bo sam był uzależniony, Pan go uwolnił jeszcze przed małżeństwem. I miał marzenie przez wiele lat, żeby założyć, prowadzić ośrodek dla uzależnionych i bezdomnych. I przyszedł taki moment, że chcieliśmy się wyprowadzić, to jest nasz dom w Kuźni, chcieliśmy się wyprowadzić do Kalisza, bo Kuźnia jest oddalona około 25 km od Kalisza. Jak już dzieci nam podrosły, woziliśmy je do przedszkola, do Kalisza, chrześcijańskiego przedszkola. Mówimy, może się wyprowadzimy, sprzedamy dom albo może wynajmiemy. I nagle po prostu razem mówimy, a może zaryzykujemy i oddamy ten dom na ośrodek dla uzależnionych i bezdomnych. I wiecie, nie mając żadnych pieniędzy na ten cel, mówimy, zobaczymy, fajnie, zaryzykujemy z Panem, zobaczymy, czy to się do tego przyzna, bo jak pojawią się pieniądze na utrzymanie domu i będą też owoce z tego i mężczyźni będą się tam nawracać, no to będziemy wiedzieć, że Pan Bóg położył swoją pieczątkę. Więc to jest już 2,5 roku. Mamy cudownego, wspaniałego przyjaciela, tutaj ten w kapeluszu, Romana, który mieszka z tymi mężczyznami i się nimi opiekuje, a my razem z wieloma osobami też z naszego zboru pełnimy bardziej takie role, wiecie, takie duszpasterskie-przyjacielskie, bym powiedziała. Takie stwarzamy taką rodzinę dla nich. I przez ten nasz dom przeszło już kilkudziesięciu mężczyzn i wiecie, wielu z nich się nawróciło. Właściwie prawie każdy usłyszał Ewangelię, prawie każdy oddał życie Panu Jezusowi i wielu z nich zaczęło życie od nowa z Bogiem. I tu mamy nawet teraz mężczyznę ze Śląska, z waszych okolic, który większość swojego życia spędził w więzieniu. I wiecie, przyszedł do takiego miejsca, gdzie mówi, chce zmienić swoje życie. I po prostu tak idzie za Bogiem, to nas tak ratuje, to jest takie fajne, więc nie tylko w Ugandzie, ale i tutaj w Polsce możemy widzieć różnorodne owoce tego zaangażowania. Więc widzicie, czasem jest tak, że Pan Bóg, ktoś pości, tak jak ja, 12 lat temu, 5 tygodni, modli się, pyta, Boże, co ja mam robić ze swoim życiem? I Bóg mówi, Uganda, jedź do Ugandy. A czasem jest tak, że po prostu Bóg daje jakieś marzenie, jakieś pragnienie w naszym sercu i okazuje się, że to jest Jego wola, że tak po prostu tym cichym głosem, wkładając w nasze serca coś, on mówi, tak, to jest to, co ja chcę, żebyś się robił, robiła. Więc dzisiaj, kochani, tak właśnie przyjechałam, żeby was zachęcić w tym wszystkim właśnie, żebyście tak stanęli właśnie tacy ożywieni dla Pana z tymi wyciągniętymi ramionami. Panie, jestem tutaj gotowy, gotowa, żebyś mnie użył. Zrób, co chcesz, poprowadź mnie. Chcę dla Ciebie żyć, żebyśmy wszyscy stanęli przed tym Panem, wiedząc, że tamte skarby nam się uszykowały, ale też mając pełne ręce owoców dla Pana, dla Jego Królestwa i też świecąc jasno, wiecie, tu wszędzie, gdzie jesteśmy, w swoim miejscu. Możemy, wiecie, teraz pomyśleć o poniedziałku. Fajnie jest tu być razem w kościele, uwielbiać Pana, posłuchać Honi, która tu do Was przewierzyła 300 kilometrów, żeby Wam i podziękować, i Was zachęcić. Ale i jutro będzie poniedziałek, rano wstaniemy, może się okaże, że nie wiem, gile dzieci mają, albo co innego się wydarzy, noga nas zacznie boleć, albo coś innego w pracy nam się nie uda i przyjdzie cały tydzień, jak będziemy żyć z Jezusem, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, cała sobota, cały tydzień, żyć z Jezusem w gorliwości dla Niego i słuchając uważnie Ducha Świętego, żeby naprawdę okazać miłość Jezusowi w posłuszeństwie. Tak jak On tego chce. Błogosławię Was, kochani, i bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i za tą przychylność.